Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, nasza ulubiona krakowska tematyka, czyli osiedla mieszkaniowe. Wszyscy się uśmiechają, że jak to taka ulubiona tematyka, a tak. A to za sprawą Instytutu Architektury i ekipy, która przygotowała mini przewodnik po osiedlach mieszkaniowych Krakowa. Książka, brzmi ten tytuł tak mało...
Tak, spektakularnie.
Tak mini.
Właśnie, tak, nie, tak naukowo może, a książka, która notabene będzie do dostania, bo jest bezpłatnym wydawnictwem, po prostu egzemplarze, które dostałam dla słuchaczy i państwu będę zaraz też rozdawać, jak świeże bułeczki tutaj w rozgłośni, ledwo między drugim a trzecim piętrem pokonałam odległość, to już połowy nie miałam, bo wszyscy sprawdzają, czy tam jest ich osiedle, jest ich blok, czyli jest temat, wbrew temu, aha, jeszcze państwa nie przedstawiłam. Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska, Michał Wiśniewski, Instytut Architektury.
Dzień dobry.
Witajcie. Od razu weszłam w sam środek. No i w to, że osiedla mieszkaniowe właśnie są wielkim tematem, wbrew pozorom, nie tylko Wawel, no i nie tylko ten Kraków taki kamieniczny. Wydawałoby się, że Stare Miasto, prawda, to jest kwintesencja. A tutaj państwo walczą o uświadomienie nam tego faktu, że wszyscy jesteśmy z bloków, prawda?
Zanim dojdziemy do statystyk, to wtedy chętnie oddam pole Michałowi. Ja tylko powiem, że naszym celem właśnie było pokazanie, że życie nasze nie toczy się i coraz mniej toczy się w ścisłym centrum, czy w Kazimierzu, czy nawet w Podgórzu, które jest bardzo mocno teraz gentryfikowane, tylko że realne miejsca życia naszych egzystencji to są mieszkania w większości w blokach odziedziczonych po nie tylko PRL-u, bo mamy też trochę niewiele bloków odziedziczonych po okresie międzywojennym, więc myślę, że to też jest istotne. I w tym przewodniku staraliśmy się po pierwsze krótko wprowadzić w historię bloków, skąd się wzięła ta forma zamieszkania, pokazać osiedle, bo często bloki są, często sprowadzamy osiedle do samych bloków, a to jednak były bardzo celowo, rozmyślnie i dobrze zaprojektowane zespoły urbanistyczne i są nadal. Mhm. I z odpowiednią infrastrukturą społeczną, edukacyjną, także mamy tam przedszkola, żłobki, przychodnie, szkoły i z tego zasobu ciągle do dziś korzystamy, więc wydaje nam się, że ważne jest, żeby to nie było przeźroczyste, tylko żebyśmy to zobaczyli jako coś, co jest naszym jakimś rodzajem wspólnego dobra. I przewodnik właśnie zawiera takie krótkie wprowadzenie do ogólnej historii bloków. Mamy Michała wstęp o tym, jak wyglądał rozwój osiedli mieszkaniowych Krakowa, a następnie 17, przepraszamy tych, którzy się nie załapali, 17 osiedli mieszkaniowych ułożonych chronologicznie. I myślę, że to, co też jest istotne, to że pięciu z nich w zeszłym roku przyglądaliśmy się też od strony antropologicznej, społecznej. Tutaj brakuje Doroty Jędruch, naszej koleżanki z Instytutu, która poprowadziła taki mini zespół badawczy, w którym byli Filip Szela, Monika Mazurek, Agata Kokoryn, Maciej Rodak i pan Wojciech Pietrucha. On z kolei się zaangażował w badania archiwalne. I ci nasi studenci, badacze studenci, studentki wyprawili się w przestrzenie pięciu osiedli i rozmawiali tam z mieszkańcami. I spisali trochę tutaj swoich refleksji na temat tego, jak te osiedla wyglądają i funkcjonują po latach.
To jest bardzo dobre, bo no, mini przewodnik, a jednak ten komponent antropologiczny, by tak rzec, społeczny się znalazł, jest bardzo ważny, bo no, to jest też opowieść o wspólnotach albo o braku wspólnot. No i też mam wrażenie, że książka się bardzo fajnie wpisuje w to, no jednak zmianę tego, jak oceniamy, jak rozmawiamy o osiedlach. Jeszcze mam wrażenie, że gdyby ta rozmowa się toczyła, nie wiem, 5 lat temu, a na pewno 10 lat temu, no to straszne słowo blokowisko. Właściwie można powiedzieć, że w tym się skupiało to, co najgorsze. A tymczasem myślę, że po paru latach badań, między innymi właśnie badań Instytutu Architektury, widzimy, że to były bardzo dobre miejsca do życia i są ciągle jeszcze.
Dla mnie odkryciem tego projektu jest Kurdwanów,
Nie w tym sensie, że nie znałem wcześniej Kurdwanowa, ale miałem okazję tak no, bardziej wnikliwie przyjrzeć się tej przestrzeni i to, jak zaprojektowana tam została przestrzeń zielona, jak te bloki zostały skomponowane w stosunku do tej zieleni, no robi po prostu ogromne wrażenie i no powinniśmy sobie to powiedzieć wprost, że dzisiaj powstanie takiego osiedla nie byłoby możliwe. Osiedla, które gwarantuje łatwy dostęp do szkoły, do przedszkola, do służby zdrowia, do pawilonu handlowego, ale równocześnie oferuje dostęp do zieleni, dostęp do słońca. To niby brzmi banalnie, a równocześnie obok znajdują się te nowe projekty deweloperskie i one nie są w stanie zagwarantować takiej jakości przestrzeni wokół, jak te z tych strasznych lat 80., 70. czy 60. I oczywiście nam nie chodzi tutaj o gloryfikowanie epoki minionej, natomiast no, powiedzmy sobie wprost, że urbanistycznie byliśmy wówczas na dużo wyższym poziomie.
No i też Michał, to też jest to, czym była ziemia, prawda, i w jaki sposób funkcjonowała ziemia w realnym lub niezbyt realnym socjalizmie, a
ale
czym
nie
jest
tylko,
w kapitalizmie.
Nie tylko, bo myślę, że tutaj w naszych badaniach, w naszych jakichś poszukiwaniach też nam wychodzi, że to był w ogóle globalny projekt, a na pewno no, paneuropejski. W takim sensie, że pamiętajmy też, że trochę na bloki, na osiedla trzeba patrzeć jak na taki szeroko zakrojony projekt i swoisty pomnik po II wojnie światowej.
I chociaż też, zaczęło się to
oczywiście,
dużo wcześniej,
ale nie na taką skalę. Na wielką skalę to było możliwe dopiero, kiedy po II wojnie światowej zruszyła z jednej strony ekonomia, czyli mamy kolejną fazę rewolucji przemysłowej i oczywiście rozrost miast, urbanizacja i częścią tych procesów oczywiście jest też Kraków, wiąże się z uprzemysłowieniem i to się dzieje w wielkiej skali, ale po drugie, niezależnie od tego, czy mówimy o politykach, czy decyzjach politycznych po wschodniej, czy zachodniej stronie żelaznej kurtyny, niezależnie od tego, czy po zachodniej stronie żelaznej kurtyny rządzi chadecja, czy socjaldemokracja, wszędzie realizowany jest przez trzy pierwsze dekady powojenne bardzo podobny projekt społeczny, jakim jest stworzenie przyzwoitych warunków mieszkaniowych, bytowych, zapewnienie infrastruktury społecznej, takie jak, nie wiem, przechodnie, szkoły, przedszkola, place zabaw, parki, dla jak najszerszych warstw społeczeństwa. I ten projekt no, był realizowany, jak mówię, w bardzo wielu krajach. Także tutaj nie patrzmy to tylko na to, myślę, że warto o tym powiedzieć, nie tylko z perspektywy systemu politycznego, jak panował w Polsce, tylko z perspektywy pewnej polityki realizowanej w określonym czasie.
Tylko jednak jak zderzamy bloki jakby te z okresu PRL-u czy międzywojennego, czy nawet te, które powstawały po drugiej stronie żelaznej kurtyny, z tym, co się wydarzyło z jakby z wyciskaniem terenu później po latach 90., no to jednak widać, że po prostu ziemia zmieniła się w ten coś, co nie jest do końca towarem, bo nie jest w stanie stać się towarem, ale jakby to, że one są no tak gęste, tak wyciskane.
Przedmiotem spekulacji finansowych i niczym więcej.
To jest wynik jakby jednak systemu polityczno-ekonomicznego, no nie? Że to taka różnica.
Tak, ale to się absolutnie zgadza. Natomiast ja mówię o tych projektach, które mówię ja w skali tych trzech dekad powojennych, to one są tak samo obszerne. Czy weźmiemy Holandię, czy weźmiemy Niemcy, czy weźmiemy Hiszpanię.
Oczywiście.
Rumunia czy Polska?
Krótko, ale myślę, że tak trochę w pigułce historia tych mieszkaniowych osiedli w Krakowie. Jak to się zaczęło?
Zaczęło się bardzo blisko stąd, bo tuż obok Radia Kraków jest ulica Gzymsików i tam mamy zespół powstały no, przy udziale Kościoła katolickiego już pod koniec XIX wieku. Pierwszy taki projekt społeczny adresowany do tych warstw, powiedzmy, nieuprzywilejowanych. Jeszcze nie było Alei Trzech Wieszczów, jeszcze tutaj właściwie nie było Krakowa, tak na dobrą sprawę, a już tego typu projekty były realizowane. No i w wieku XX obserwujemy rozrost i rozwój tej filozofii myślenia o mieszkalnictwie. Bo przed I wojną światową powstaje osiedle urzędnicze na Salwatorze. kolej.
To też jest osiedle, choć dzisiaj się tak bardzo ekskluzywnie kojarzy.
No, tak.
To jest osiedle willowe. Myśmy nie przyglądali się tutaj. Pokazaliśmy, tak, pokazaliśmy to osiedle jako ten początek, ale to nie jest osiedle złożone z bloków. Jednak w większości rozumiemy je jako osiedle złożone z budynków wielorodzinnych i takie są te kolejne przykłady.
Kolej jest ważnym inwestorem. Wojsko w okresie międzywojennym. No i właśnie w okresie międzywojennym jesteśmy świadkami tego, że i państwo polskie, i miasto Kraków tworzy swój własny program mieszkaniowy. To jest też paradoksalne, że pod koniec lat 20., kiedy trwa kryzys, kiedy tutaj naprawdę nie ma pieniędzy, miasto Kraków wybija się na bloki komunalne. Mhm. I to nie jest robione na małą skalę, porównując do ówczesnego Krakowa. To są dosyć duże inwestycje i w latach 30. następuje akceleracja tego procesu. No a oczywiście wielki przełom przychodzi po II wojnie światowej, no i tutaj tym hasłem podstawowym jest oczywiście Nowa Huta. Najpierw ta stara jej część, potem Bieńczyce, Mistrzewice, Wzgórza i cały ten pas zabudowy mieszkaniowej, który ciągnie się po północnej stronie Krakowa, to ćwierćmilionowe miasto linearne, biegnące od Placu Centralnego do Ronda Ofiar Katynia, 10 kilometrów zabudowy, wielkie miasto, o którym nikt w Krakowie nie wie, albo nikt na to w ten sposób nie patrzy, którego uzupełnieniem po drugiej stronie Krakowa od lat późnych 60., a więc z takim półtorej dekady przesunięciem, staje się drugi pas budowany od Bieżanowa, Prokocimia po Ruczaj. I ten projekt realizowany w oparciu o koncepcje urbanistyczne Anny Ptaszyckiej, Stanisława Hagera i następnych urbanistów krakowskich, no, stworzył tą milionową metropolię, czasami bardziej funkcjonalną, czasami bardziej dysfunkcjonalną, ale jednak miasto, w którym funkcjonujemy. Miasto, które symbolicznie wciąż jest bardzo mocno przyspawane do rynku głównego, albo wciąż wiele osób nam chce tak mówić, że Kraków to rynek. A w rzeczywistości życie Krakowa bardzo często toczy się z dala od rynku głównego. Bardzo wielu mieszkańców Krakowa po prostu nie bywa w tej części zwanej
Starym Miastem. Nawet ci, którzy bardzo blisko tam mieszkają, starają się tam nie bywać.
Albo pracują.
No. A, właśnie to siedzimy tu obok siebie z Michałem właśnie. Jako osoby doświadczone przez syndrom rynku głównego. No. A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura o osiedlach mieszkaniowych Krakowa, tak zatytułowany jest mini przewodnik wydany przez Instytut Architektury w Krakowie. W studiu współautorzy nie tylko przewodnika, ale całego projektu Michał Wiśniewski, Dorota Leśniak-Rychlak, Marta Karpińska. Powiedzieliśmy 17 osiedli. Jakie były kryteria wyboru? No takie proste pytanie muszę postawić. Na pewno pojawiają się te pierwsze, najstarsze projekty, prawda?
Tak.
To zaczyna się od Salwatora.
Kryteria wyboru. Pierwszy nasz wybór dotyczył osiedli, którym będziemy się przyglądać od strony antropologicznej i społecznej. I tutaj chcieliśmy wyjść trochę poza oczywiste w takie właśnie wybory czy fakty. Mhm. Czyli zaczęliśmy od osiedla robotniczego Praca, czyli tego osiedla przy ulicy Praskiej. Tam jest realizowanych 14 bloków. Czasami może nam to umykać, czyli to jest jeszcze okres międzywojenny. Powojenne to było osiedle przy ulicy Rydla. Jako przykład takiego zmodernizowanego socrealizmu, w którym zresztą mieszka koleżanka.
Tak, byłam badaczką podmiotową. Ten badań.
Wspaniałe, ale dobrze ci się tam mieszka?
Super mi się tam mieszka. Opowiadałam o tym badaczom. Ale, żeby nie było, tylko Dorota wtrąca jedną taką rzecz, że osiedla są zawsze takim projektem trochę nieskończonym i one mają różne swoje fazy i różne historie. I każdy z tych osiedli przechodzi przez fazę. Znaczy, może nie każda, ale że na przykład są okresy jakieś trudne i to żeby tak nie było, że jest zawsze tak cudownie. Zanim wyrosły te drzewa, to bywało różnie. I na przykład z tych badań też nam to wychodziło. Na przykład moje osiedle było osiedlem wojskowym, ono było wybudowane dla służb mundurowych, co też jakby oddaje trochę charakter tego czasu i zresztą do dzisiaj ten aspekt militarny naszej dzielnicy ma wpływa, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do wojskowych pojazdów, które codziennie przejeżdżają koło naszego osiedla. Ale tak, w tej chwili już nie ma tam w zasadzie...
To ja też wprowadzę element biograficzny. specyficzny, bo ja mieszkałam bardzo blisko tego osiedla, w bloku przy ulicy Altanowej i jak wszędzie w stanie wojennym gasły światła, to tam się paliły. Czyli nas odcinano od prądu, ale elity miały. Więc to też, i to mi bardzo mocno utkwiło. Pamiętam ten obraz, taki wieczorny, jeszcze w zimie, to jeszcze było bardziej dotkliwe. Ale wracając do naszej jeszcze chronologii, czyli lata 50. To osiedle przy ulicy Rydla i następnie zajęliśmy się osiedlami z lat 60. Ugorkiem, Wieczystą i Mistrzejowicami. Czyli do Huty oczywiście doszliśmy, bo nie da się jej pominąć. I następnie na sam koniec przyglądaliśmy się osiedlu Centrum E, postmodernistycznemu projektu Romualda Legnera.
Czyli samo centrum Nowej Huty, ale najmniej typowy element tego wielkiego założenia.
Tak, i też taki budzący kontrowersje, żywe emocje, tak, kolorystycznie dziś. Również odcinający się
żywe
od
kolory,
swojego.
Żywe emocje.
Tak.
No, jeśli jednak decyzji...
Zorganizowaliśmy spotkanie z autorem, przyszli mieszkańcy
Piknik.
I...
Pretensje były jakieś?
Wbrew głosom, które się pojawiają w internecie, mieszkańcy raczej wyrażali swoje zadowolenie z tego miejsca.
Zresztą sfilmowaliśmy ten wywiad i sfilmowaliśmy to osiedle też, jakby mamy wywiad nagrany z Romualdem Leglerem, Dorota Jędruch rozmawia z nim o historii tego osiedla, w ogóle jak ono powstawało, o tym jak właśnie jest odbierane, jakie miał głosy ze strony mieszkańców. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rozmowa, ale udało nam się też jakby tą rozmowę zilustrować zdjęciami z drona i też pokazać taką urodę tego osiedla, zwłaszcza zachęcam, żeby zobaczyć to osiedle tak pod koniec dnia, ku zachodzącemu słońcu od strony łąk nowochódzkich. I no, wtedy można dostrzec właśnie jego...
Ten myśl. I jak to zostało faktycznie zaprojektowane tak. Wobec przestrzeni, w której się znalazło.
Tak.
Ale też wspominaliście, że właśnie historycznie to nie było takie proste, prawda? Bo te osiedla, no to jednak to było wywrócenie mas gruntu, wybudowanie tych sztucznych górek saneczkowych, za którymi teraz tęsknimy. Znaczy tęsknimy przede wszystkim za śniegiem. Ale też właśnie, że to był jednak taki pejzaż złożony z błota i tych takich betonowych, charakterystycznych rur. Natomiast współcześnie to też są miejsca konfliktów, bo to są też miejsca konfliktów pomiędzy, nie wiem, mieszkańcami a wynajmującymi, pomiędzy konfliktów o miejsca parkingowe, bardzo mocnych, o to, czy budować nowe i kosztem zieleni, czy nie. Jak tutaj się zorganizować, czy jest strefa, czy nie ma strefy. I pojawia się też element demograficzny bardzo mocny, że jednak większość w tych osiedli, no to wiadomo, do nowych osiedli wprowadzali się młodzi ludzie, którzy zakładali rodziny z dziećmi. Wtedy cała infrastruktura obsługiwała właśnie te potrzeby rodzin, a w tym momencie, no to często tam mieszkają ludzie starsi i tu przy okazji oczywiście pojawia się temat więźniów czwartego piętra. Wiemy, że teraz w tym momencie mają wchodzić
że
jakieś...
Że bez windy są, tak.
Są bez windy i mają wchodzić jakieś programy, które będą umożliwiały wynajem, wymianę tym właśnie mieszkańcom. Pytanie jest jeszcze takie właśnie, do jakiego stopnia można tam wprowadzać windy. Te osiedla też przeszły modernizację, są prowadzone przez spółdzielnie, więc tych wątków różnych jest bardzo wiele.
Które osiedle na przykład pominęliście?
Dużo.
Właśnie. I dlaczego? To może niektóre, tylko z jakiego powodu? One się nie pojawiły.
Mamy mimo wszystko dosyć ograniczony zasób wiedzy o tych osiedlach, ponieważ w Krakowie badania na ten temat, one pojawiły się stosunkowo późno. Tutaj pozdrawiamy panią dr Włodarczyk, która była taką pionierką badań nad osiedlami. Sami zebraliśmy wiele informacji o twórczości, czy to Witolda Cęckiewicza, czy Tomasza Mańkowskiego, czy jeszcze innych projektantów, ale to jest wciąż tylko pewien element, wycinek tego, co się właściwie w Krakowie wydarzyło, w Krakowie, który był takim no, wielkim poligonem badań nad urbanistyką w latach 60. 70. Aż może śmiesznie to dzisiaj brzmi, ale w Krakowie kiedyś urbanistyka była nauką. Tu powstawały doktoraty na ten temat. Tu przyjeżdżali ludzie z różnych stron świata, często bardzo odległych, uczyć się, jak projektować miasta. Tu projektowali zdewastowano całe miasta, taki, nie wiem, Bagdad chociażby,
tak,
doczekał się swojego masterplanu właśnie w Krakowie, on powstał.
Ale już nie realizacji,
i tak,
prawda?
Można, no, no pewne fragmenty, tak. Można by tak długo na ten temat. Więc przy okazji tego projektu poszerzyliśmy naszą wiedzę na ten temat, weszliśmy w nowe rejony, w nowe miejsca. No i zapraszamy w przyszłym tygodniu, 9 kwietnia zapraszamy do Art Zone, ośrodka Norwida, na spotkanie poświęcone tylko i wyłącznie temu przewodnikowi i temu projektowi.
Będziemy
rozdawać przewodnik. Będzie można zdobyć, tak.
Spotkanie prowadzić będzie Beata Chomontowska, natomiast 12 kwietnia, a więc 3 dni później, zapraszamy, no, też do ośrodka Norwida, ale tym razem do klubu Kuźnia na osiedlu Złotego Wieku w Mistrzelowicach, i tam spotkamy się z panią Marią Chronowską.
I tu się zatrzymajmy chwilę.
Tak, nestorką krakowskiej architektury i krakowskiej urbanistyki, która jako no, młoda osoba tuż po studiach współpracowała z profesorem Cęckiewiczem przy projekcie osiedla w Mistrzelowicach właśnie. Czyli no, właściwie takiego osobnego miasta dla 50 tysięcy osób, bo tak na to należałoby spojrzeć. I to był początek jej przygody z urbanizowaniem Krakowa. Jest autorką, czy też współautorką, razem z mężem bardzo często,
Jerzym,
w projektu, w których dzisiaj może mieszkać nawet 100 tysięcy osób. Także jest to jakaś jedna dziesiąta mieszkańców Krakowa.
Zupełnie, tak.
Ma swoje hasło w encyklopedii Krakowa, z czego bardzo się cieszę. No ale wydaje mi się, że wiedza o niej, o jej twórczości, o jej osiągnięciach i jej znaczeniu, jej dorobku dla nas wszystkich, wymaga pewnego szerszego komentarza. Także bardzo się cieszymy, że 12 kwietnia będzie z nami i będzie mogła nam opowiedzieć więcej o budynku, który zaprojektowała, czyli o klubie Kuźnia, ale też i o wszystkich blokach dookoła,
które zaprojektowała.
Które również zaprojektowała.
Z mężem. No właśnie, to jest z mężem. To jest bardzo ważne, bo właściwie następne pytanie, które mam, to jest takie, na ile wasze badania, przyglądania się tej sytuacji osiedli w Krakowie powodują jakieś takie ruchy, no, właśnie w hierarchiach biograficznych, czy wypływają nowe nazwiska, czy wiadomo, że jest kilka takich nazwisk, którymi obracamy, zresztą no, padły już tutaj i nazwisko profesora Mańkowskiego, Witolda Cęckiewicza, wiadomo. Też zwróciłam uwagę, studiując przewodnik, że sporo kobiet się pojawia już, że no, ta emancypacja akurat w tym zawodzie rzeczywiście była faktem, tylko że one jakby nie przeszły do tej głośnej historii.
Albo czasami, przepraszam, że wejdę ci słowo, ale no, Krystyna Różyska-Tołoczko, kojarzona jest głównie z Bunkrem Sztuki, ale
i
tak naprawdę
słusznie,
była autorką całej grupy domów kultury, pawilonów usługowych rozsianych po różnych częściach Krakowa. I te budynki dzisiaj nie są darzone szczególną atencją albo nie są uznawane za przykłady architektury.
Na szczęście czasem gdzieś w krzakach z aparatem fotograficznym pojawia się badacz, prawda,
ale,
który zwraca uwagę
ale
opinii publicznej.
To one stanowiły sedno jej pracy. I to są bardzo ciekawe odkrycia. Ale tak, rzeczywiście, to było bardzo często kobiety, które zajmowały się projektowaniem urbanistycznym. Pani inżynier Basista, pani inżynier Czerwińska, Rekaszys,
Jadwiga Guzicka, autorka Bieńczyc.
Można by tak bardzo długo wymieniać.
No i tak, to są nazwiska, które właściwie prawie nie funkcjonują, a no, które zaprojektowały trochę naszą
osoby,
rzeczywistość mieszkaniową.
Osoby, które umeblowały tą rzeczywistość, tak. A równocześnie też projektowały budynki. Ta praca łatwa nie była.
Ale myślę, że można też powiedzieć, że to były osoby działające w dużych zespołach, prawda? Prawda? Bo taki był też system jakby organizacji zawodu architekta, architektki w PRL-u. I tak masz rację, że z całą pewnością widać emancypację, ale może też właśnie te osoby, które się nie wybiły, to były właśnie osoby, które wykonywały taką pracę. Podobnie jak osiedla i bloki czasami są dla nas przeźroczyste, to podobnie te osoby stawały się przeźroczyste, bo to jest taka architektura codzienności, niespektakularna, było jeszcze na niej, spoczywało odium minionego systemu, więc to wszystko jakby teraz trochę trzeba zrewidować, nie wiem, przewietrzyć, odkurzyć i się przyglądać.
To prawda. Słucham cię i przypomniała mi się moja rozmowa z panią Krystyną Zachwatowicz, która jest nie tylko córką Jana Zachwatowicza, ale również jej mama była architektką i właśnie pracowała zaraz po wojnie w, jeśli nie chcę skłamać, ale prawdopodobnie w biurze odbudowy stolicy, no bo gdzie miała pracować, bo po prostu tam potrzebowano naprawdę każdej liczby rąk do pracy i Krystyna Zachwatowicz mówiła mi, jak matka bardzo jej odradzała ten zawód, wskazując na to, że właśnie jest bardzo, bardzo ciężki, wymaga godzin siedzenia w biurze przy desce i no właśnie, więc trudno się dziwić, że jeśli to wszystko działo się właśnie tak zespołowo, to...
Więc pani Chronowska po prostu powiedziała, że jej życie było oparte cudowne na wspaniałym zawodzie, jakim było właśnie wykonywanie pracy architektki. Była bardzo... Zresztą to było wspaniałe, bo niby znamy te wszystkie notki biograficzne w tych słownikach, ale dopiero jak pani Maria przyszła i przyniosła w plecaczku gigantyczne... Pani Maria, przepraszam, 92 lata.
No tak.
Przyniosła w plecaczku wielki segregator z dokumentacją o swoim projekcie, to dopiero do nas dotarło, jak wielkiej skali jej projekty nas otaczają. Więc są różne te opowieści, ale myślę, że tak częścią tych badań jest także są rozmowy, docieranie do tych ludzi, którzy to miasto nam budowali i dowiadywanie się właśnie, jakie były motywacje, z czym się musieli ścierać, bo często tutaj tą opowieścią jest to, jak bardzo próbowali cokolwiek zrobić, żeby wyjść poza normatywy i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tak, jedyne, co możemy robić, to docierać do tych osób, rozmawiać z nimi, dowiadywać się jak najwięcej i o to nam w tym projekcie też chodzi.
Tak, no fantastyczne rzeczywiście, że udało wam się spotkać z Marią Chronowską, która ma 92 lata i jest w formie ciągle.
No i zapraszamy 12 kwietnia. Będzie z nami też jej prawie równolatek, pan Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski. Tym razem
słynny
artysta,
malarz,
dekorator. W latach 50., 60. prowadził warsztaty, konsultacje dla mieszkańców Nowej Huty na temat tego, jak urządzić mieszkanie. Po prostu pomagał im w projektowaniu mieszkań w oparciu o te meble, które były dostępne. Był na czele grupy artystycznej, która przygotowywała plakaty, dekorowała hutę, animowała życie artystyczne tej części miasta i to też jest historia, którą chcielibyśmy włączyć do tego spotkania. Tym bardziej, że był autorem monumentalnej dekoracji metaloplastycznej, która znajdowała się na pawilonie na osiedlu Złotego Wieku XIX. Największa w Krakowie tego typu dekoracja, emaliowana blacha, wypalana w olkuszu, fantasmagoria wiatru, no, która
no,
podczas...
No, coraz lepiej.
Która podczas termomodernizacji budynku wzięła, była i zniknęła. I to też jest jakiś rodzaj opowieści o tej architekturze, która szczególnie w latach 90. była traktowana jako coś najgorszego, co nam się mogło kiedykolwiek przytrafić. Ze skrajności w skrajność trochę przeszliśmy wówczas i dzisiaj no, jesteśmy w sytuacji, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak wiele z często bardzo wartościowych rzeczy, które nas otaczały, już nie ma.
Radio Kraków Kultura. U nas dziś z gościną Instytut Architektury. Rozmawiamy o najnowszej inicjatywie, mini przewodnika, który będzie mieć swoją premierę już w sobotę. Nie, już
Środę.
Przyszłą środę 9 kwietnia.
A sobota 12 kwietnia.
To będzie czas, kiedy znowu zapraszacie, ale nie tylko do Krakowa, również do Barcelony i Bukaresztu. Międzynarodowy projekt, o którym bardzo proszę, opowiedzcie. Marta.
Tak, mieliśmy w zeszłym roku okazję zaangażować jako Fundacja Instytutu Architektury w międzynarodowy projekt, który badał trzy osiedla bloków. No więc my jako fani bloków oczywiście rzuciliśmy się na to jak reksio na szynkę i pojechaliśmy. Mieliśmy okazję, zostaliśmy zaproszeni jako osoby, które miały dokumentować filmowo ten projekt oraz jakby zajmować się historią tych osiedli. I było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Po pierwsze mogliśmy spojrzeć na własne miasto z perspektywy jakby osób z zewnątrz, tak, że to było bardzo ciekawe zobaczyć, popatrzeć na Mistrzejowice, które okazały się jakimś modernistycznym rajem tonącym w zieleniu i w porównaniu z doświadczeniem naszych kolegów i koleżanek z Barcelony i z Bukaresztu, które znajdują się na liście 10 najbardziej zagrożonych katastrofą klimatyczną miast w Europie. I oczywiście dla nas też bardzo ciekawe było zbadanie nie tylko historii tych trzech wielkich osiedli blokowych, ale także przyjrzenie się ich teraźniejszości, bo jak te same bloki, bo generalnie możemy też powiedzieć, że mamy do czynienia z historią trzech osiedli, które powstały według bardzo podobnych reguł urbanistycznych. I to jest też taki asumpt do może skonfrontowania się z takim też mitem, który krążył często wokół bloków, że ta architektura bloków odpowiada za wszystko, całe zło, za różne patologie społeczne. Nie. A tutaj mamy historię trzech bardzo podobnych do siebie osiedli pod względem formalnym, pod względem architektonicznym, pod względem pewnych rozwiązań urbanistycznych, które opowiadają zupełnie inne historie społeczne, antropologiczne, ekologiczne.
A jak one były wybierane, te konkretne osiedla?
To... Tutaj trzeba by pewnie zadać to pytanie bardziej naszemu kierownikowi grantu, czyli profesorowi Adolfowi Sotoce z Politechniki Barcelońskiej. Czym on się kierował, ale generalnie chodziło chyba po prostu o wybranie
jakieś
trzech
analogie między
osiedli,
innymi,
tak? Które powstały w tym samym czasie, a jednocześnie pokazują bardzo różne konteksty społeczne, polityczne, bardzo różną historię i bardzo różną teraźniejszość. I to było dla nas bardzo ciekawe zetknąć się z tymi opowieściami. Teraz może zdradzę, że w najbliższy numer Autoportretu, którego my tu z Radą jesteśmy redaktorkami, jest poświęcony osiedlom. I także szczegółowa historia tego projektu i historii tych osiedli też się znajdzie w tym numerze, więc będziemy pewnie jeszcze do tego wracać. W każdym razie to wydarzenie, które ma miejsce 12 kwietnia, jest częścią tego projektu, który polega na tym, że generalnie spotykaliśmy się z mieszkańcami tych trzech osiedli. Rozmawialiśmy o tym, co jest dla nich ważne. Projekt nazywa się We Care. I jakby jego angielski skrót można przetłumaczyć, że jest to ochrona dóbr wspólnych poprzez badania i edukację. I są to takie badania, to są badania w działaniu, które polegają na tym, że rozmawiamy o problemach i próbujemy znaleźć od razu na nich rozwiązanie. No tutaj bardzo jestem ciekawa, jak to się przełoży na konkretne rozwiązania tych problemów. Mieliśmy natomiast okazję spotkać się z tymi mieszkańcami, którzy opowiadali o problemach, które z perspektywy Mistrzowic wydają się zupełnie szokujące. Na przykład w Barcelonie, która była takim osiedlem budowanym dla biednych mieszkańców Andaluzji. W tej chwili El Besos y El Maresme. To jest biedna dzielnica w bardzo bogatym mieście i w bardzo bogatym regionie. I bardzo ciekawe są te wszystkie problemy, z którymi to osiedle się boryka. Mamy tu oczywiście mieszankę etniczną, ale na przykład samym problemem są bloki, do których do dzisiaj są ułożone, w których został użyty azbest i ten azbest do dzisiaj tam jest. To znaczy niszczące elewacje po prostu emitują azbest do powietrza i na przykład ci ludzie po prostu cały czas próbują z tym walczyć. I to jest dla nas to było po prostu absolutnie szokujące, że można do tego stopnia doprowadzić.
Problem, który w Polsce został rozwiązany.
Problem. A Bukareszt? Bukareszt z kolei, jeżeli ktoś z Państwa oglądał znakomity film Nie obiecujcie sobie wiele po końcu świata, to jest to bardzo ciekawe, jak właśnie miasto, które przeszło, osiedle, które zostało powstało w takim bardzo technokratycznym momencie rządów Ceaușescu. I to jest takie przejście takiego autokratyzmu
do... Po jego wizycie w Korei Północnej.
Tak, do
inspiracji.
Dokładnie.
Jak to osiedle dzisiaj funkcjonuje w momencie turbokapitalizmu. I na przykład mogliśmy sobie uświadomić, że na przykład w Polsce bardzo dużo tej infrastruktury społecznej zostało zachowane. W Rumunii, w Bukareszcie nasi koledzy nam opowiadali o tym, jak wiele dóbr wspólnych zostało po prostu zniknęło, zostało sprywatyzowane. My nawet sobie po prostu traktujemy jako coś oczywistego, że mamy do dyspozycji sieć całą domów kultury, bibliotek, różnych instytucji, z których na co dzień korzystają zresztą pokolenia mieszkańców, prawda? Klub Kuźnia w zeszłym roku obchodziliśmy wspólnie 50-lecie. Byliśmy na imprezie 50-lecia Klubu Kuźnia i przychodzą trzy pokolenia mieszkańców tego osiedla, którzy pamiętają tam, jak przez lata korzystali, spotykali się w tym miejscu. I w Bukareszcie w zasadzie jedynymi wspólnymi miejscami to są maleńkie biblioteki. Biblioteki naprawdę niewiele większe od tego studia, które jakby mają za zadanie pełnić rolę, obsługują bardzo wiele potrzeb społecznych. I w zasadzie jedynymi przestrzeniami też, które są, nawet nie można powiedzieć, że są publiczne, one są w zasadzie sprywatyzowane, są takie ogródki przyblokowe. Mhm. I to jest taka forma terapii dla mieszkańców, że to są w zasadzie ogródki, które zajmują mieszkańcy parterów, i oni sobie je tam uprawiają. To znaczy nie mówię nawet, że to są jakieś bardzo wyrafinowane ogrodnictwo. Czasem to są jakieś śmieszne ławeczki, jakieś dziwne rzeźby i tak dalej. Ale to jest jedyna przestrzeń, gdzie ci ludzie mogą coś zrobić.
Być u siebie trochę.
Być jakoś u siebie. No. I są to też jedyne miejsca, które często zapewniają jakąś zieleń w ogóle w skali całego osiedla, która jest coraz bardziej zawłaszczona przez samochody i przez różne kolejne inwestycje. Więc dla nas bardzo ciekawym było też spojrzenie z tej perspektywy, zobaczenia jak bardzo różnią się kontekstowo nasze osiedla. I jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście także Europy Zachodniej i myślę, że to jest też szersze zjawisko, któremu się pewnie trzeba było przyjrzeć, ale u nas mieszkanie w bloku nie stygmatyzuje. To jest coś normalnego. Tam mieszkają ludzie w zasadzie z całej drabiny społecznej, no może poza jakimiś bardzo bogatymi ludźmi, ale to nie są jakieś miejsca, na które można zepchnąć problemy, jak w El Bezos i El Maresme w Barcelonie, gdzie sami mieszkańcy nam opowiadali, że Barcelona traktuje tą dzielnicę jako taki śmietnik, gdzie można wrzucić wszystkie problemy całego miasta. Tam to spychamy, te rzeczy, których Barcelona, bogata Barcelona, nie chce na co dzień oglądać. Jakiś przemysł, jakieś śmietniska, jakichś trudnych mieszkańców, wszelkie migracje. Problemy. Tak, to jest takie właśnie miejsce, gdzie
Gdzie się wszystkie 37 językami obecnie.
Nieprawdopodobne.
Tak, i po warsztatach w Barcelonie przyjeżdżamy do mistrzajowic, które wychodzą całe na biało, albo właściwie na zieloną i zgłaszają problem w postaci tego, czy trawa powinna być koszona na długo, czy na krótko i powinien być wywóz śmieci wielkogabarytowych. Oczywiście ja to bardzo upraszczam, ale być może ta Barcelona jest też projekcją problemu, z którym się będziemy zmierzać.
A poza tym też w mistrzajowicach pojawił się na pewno temat uchodźczyń z Ukrainy i też starszych pań, które tam właśnie dołączyły do aktywności później, także to właśnie w monolit taki tego osiedla jednak teraz nowa społeczność jest modelowana.
Tak, i właśnie w ramach tych naszych warsztatów mieliśmy spotkanie z grupą osób pracujących w pobliskiej szkole, w domach kultury, gdzie mogliśmy zobaczyć, że Kraków całkiem dobrze poradził sobie z tą kryzysową sytuacją, jaka wydarzyła się 3 lata temu. Od takiej oddolnej strony mogliśmy zobaczyć wiele mimo wszystko sukcesów naszego miasta i naszego kraju. A porównując to z tymi dwoma innymi miastami, no widzieliśmy, że sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.
O tym będziecie opowiadać podczas spotkania 12
bardziej
kwietnia?
Bardziej się skupimy na...
Bo jego tytuł jest bardziej tak na Mistrzejowicach skupiony,
tak,
prawda?
Bo to jest w ogóle, to jest wydarzenie generalnie skierowane do mieszkańców Mistrzejowic i skupiające się na dobrach wspólnych tego osiedla. I oczywiście, tak jak Michał już zapowiadał, Michał po pierwsze oprowadzi po Mistrzejowicach, czyli jeszcze raz opowie szczegółowo w ogóle o historii osiedla, o jego...
Ale będzie spacer?
Będzie spacer.
O 16.
2 godziny spacer. Potem o 18 mamy spotkanie z panią Marią Chronowską i z panem Januszem Trzebiatowskim.
Dołączy nas Monika Kozioł, badaczka sztuki Nowej Huty.
Tak. A potem zwieńczeniem całego wieczoru będzie, uwaga, my jesteśmy wielkimi fanami pawilonu, jakim jest Klub Kuźnia, to jest bardzo piękny, modernistyczny pawilon i w środku ma bardzo ładny dziedziniec i w tym dziedzińcu nasze koleżanki z Miasto Pracownia Architektki, Dominika Wilczyńska i Barbara Nawrocka, przygotowują taką filmową animację, która wypełni przestrzeń dziedzińca i będzie hołdem i dla sztuki, Nowej Huty i dla sztuki Mistrzejowic, ale także będzie hołdem dla bioróżnorodności Mistrzejowic, ponieważ, chyba tego nie powiedzieliśmy, że jakby gigantycznym zasobem tych osiedli jest wielka zieleń. Zieleń wypełniająca przestrzenie międzyblokowe i jest to zieleń bardzo często zaplanowana. ale także ta wyrosła w międzyczasie w ramach różnych struktur i mamy, jeżeli chodzi o Mistrzyjowice, to bogactwem Mistrzyjowic są i planty mistrzyjowickie, i zieleń zasadzona, ale także wyrosła na forcie Batowice, sąsiadującym bezpośrednio z osiedlem Złotego Wieku, ale także ogródki działkowe, które są uprawiane przez mieszkańców.
Słuchajcie, kombinuje, co by zrobić, żeby się tam przeprowadzić.
Złoty Wiek, poznaliśmy także w trakcie naszych warsztatów wspaniałych działkowców, którzy nas zaprosili, częstowali nas czereśniami. I naprawdę tak, no myślę, że...
Jest to dobre miejsce do życia.
Że tak? Mieszkańcami Mistrzyjów są nie tylko ci więźniowie czwartego piętra, ale także bardzo zaangażowani starsi ludzie, którzy też współtworzą historię tego osiedla, ale też mają wspaniałe towarzyskie życie w ramach osiedli, osiedlowego ogródka działkowego. I
pani Maria Chronowska ze swoim podpisem,
ona była projektantką bardzo wielu bloków. Razem z mężem otrzymali też kilka nagród za osiedle Tysiąclecia i za osiedle Złotego Wieku. Za niektóre projekty otrzymali nagrody mistera Krakowa bądź wicemistera
Krakowa.
Tak zwane
Krakowa. Puchatki.
Tak. Tak, będziemy mieli okazję ją spotkać, z nią rozmawiać. Natomiast ja dodam, że inicjatorem tego projektu WeCare była Politechnika w Barcelonie, która współpracuje z Politechniką Krakowską, która też jest partnerem, partnerką w tym wydarzeniu. My zostaliśmy zaproszeni, bierze w tym udział także pracownia urbanistyczna ATUS Bukaresztu i jeszcze kilku innych partnerów z tych trzech miast. Sam program jest finansowany z programu Creative Europe Unii Europejskiej.
Dobre towarzystwo. Będziemy kończyć powoli. Doroto, pamiętam, że chciałaś jeszcze zaprosić
naszą stronę internetową Szlak Modernizmu i tam będzie przekierowanie do podstrony osiedlowej, gdzie można znaleźć te wszystkie opowieści, historie i archiwalne zdjęcia z osiedli, które znajdują się w przewodniku, ale również posłuchać podcastów. Mamy tam różne blokowe historie po tej stronie oceanu nawet i po innej, ale też w odniesieniu do krakowskich osiedli i filmy, które właśnie opowiadają między innymi o Mistrzyjowicach i o Centrum E. Także to wszystko jest jakby w ramach tego naszego dużego projektu wieloletniego Szlak Modernizmu.
W październiku zapraszaliśmy też na wystawy, cztery odsłony wystawy o blokach we wszystkich tych osiedlach, które tutaj były wymienione. Dębniki, Krowodrza, Mistrzyjowice, osiedle Centrum E. Za każdym razem opowiadaliśmy o tym, skąd się wzięły bloki, no i skąd się wzięło to konkretne osiedle.
Pokazując też właśnie zdjęcia archiwalne, rzuty mieszkań. Tam pan, który montował osiedle, pan Paweł, mówił o tym, że mieszkańcy mówili, że czemu to zabieracie? To już powinno tutaj na zawsze zostać. No. Więc być może wrócimy jeszcze.
A póki co mamy nasz mini przewodnik. Zapraszamy, pobierzcie i ruszajcie
PDF
z wiosną.
PDF czeka na stronie, a książkę będziemy rozdawać podczas obu tych wydarzeń.
Będzie można ruszyć pomiędzy bloki z tą naszą książeczką.
Najpierw 9, potem 12 kwietnia Instytut Architektury w Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję. Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski.
Dziękujemy
wam za spotkanie.
Tu Radio Kraków Kultura.